Dzień dobry, bracia i siostry. Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kiedy czytamy Słowo Boże, to patrzymy, że wśród pierwszych apostołów powołanych przez Pana Jezusa Chrystusa był wśród innych był Szymon Zelota. W mojej Biblii jest określany Szymon Gorliwy, Szymon Zelota, albo inne tłumaczenie też fanatyk. Szymon Zelota był wśród tych apostołów. Był również Mateusz Celnik, syn Alfeusza. Celnik, czyli poborca podatków, apostołowie Pana Jezusa Chrystusa. Szymon Zelota. A Zeloci byli formacją taką polityczno-religijną i ich celem była walka z Rzymianami oraz z Żydami, którzy współpracowali z tym rzymskim okupantem. I właśnie poborcy podatków w tamtym okresie byli uważani za takie ramię okupanta. Byli jak grzesznicy i celnicy. I zauważcie, że kiedy Pan Jezus przychodzi do domu Zacheusza, czyli do tego przełożonego nad poborcami podatków, przełożonego nad celnikami, to w Biblii jest napisane, że widząc to wszyscy szemrali, mówiąc do człowieka, jakiego przyszedł w gościnę? Grzesznego. Do człowieka grzesznego, nie do człowieka pracowitego, sprawiedliwego, ale do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Do poborcy podatków przyszedł. Czyli już możemy widzieć, jakie było nastawienie do tych ludzi. Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. A o Jezusie było powiedziane, o Panu Jezusie Chrystusie, przyjaciel celników i grzeszników. Czyli tak ci celnicy, poborcy podatków, tak byli postrzegani, jak grzesznicy i jak poganie. A Jezus, Pan Jezus Chrystus, co ciekawe, powołał i zelotę, i poborcę podatków, i oni poszli za Jezusem. I myślę sobie też, że ich widzenie świata, Szymona i Mateusza, postrzeganie rzeczywistości było całkiem inne. Oni byli jakby na dwóch oddzielnych, osobnych biegunach, na dwóch oddzielnych biegunach. Myślę też o takich biegunach, dwóch biegunach politycznych. Jeden zelota, a drugi poborca podatków, ale poszli za Jezusem. Kiedy mówię też o tych biegunach politycznych, to tak też myślę o sytuacji politycznej w Polsce. Nie jakbym tam się tym szczególnie jakoś interesował, ale też można to jednak zauważyć. Będzie tak, że pewna grupa będzie mówiła, że te wszystkie 500, które jest, 500 plus, 300, niektórzy nazywają to pomocą społeczną, zauważcie, mówią, że to jest dobre, że to jest właściwe, że tak powinno być, ale podobna grupa mówi nie, to jest rozdawnictwo pieniędzy, czyli to są takie dwa po prostu bieguny. Niektórzy mówią, że przekop Mierzei Wiślanej jest rzeczą właściwą, dobrą dla tego regionu, dla Polaków, dla gospodarki. No a niektórzy mówią, że jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Też za tymi opiniami stoją również ośrodki telewizyjne. Ale myślę sobie, że taka racja zdroworozsądkowa jest jakby gdzieś tam bliżej tego środka. Ale też zauważcie, że bracia i siostry, że jeśli kogoś nie lubimy, mamy negatywne nastawienie do tej osoby, to właściwie nieważne, co on by tam mówił, to i tak jesteśmy zdystansowani. Inaczej jest, jak kogoś lubimy. To tak bardziej jakby otwieramy serce na to, co ten człowiek mówi. Myślę sobie, że również tak jest z kaznodziejami. Jeśli tak nie za bardzo kogoś lubimy, no to tak jesteśmy tacy oszczędni. A jak kogoś tak lubimy bardzo, no to tak jest inaczej jakoś. Takie mam wrażenie, że tak to wygląda. I to jest właśnie ciekawe, że Pan Jezus powołał i zelotę, i poborcę podatków, i obaj poszli za Jezusem. Ich przekonania, myślę, były całkowicie inne. Dwa bieguny, całkowicie inne przekonania. Ale zauważmy to, że tylko Jezus prawdziwie łączy ludzi. Tylko w Jezusie jest prawdziwa jedność. Taka jedność, że i poborca podatków, patrzmy na tamten okres, i ten zelota, którzy w zeloci też oczekiwali przyjścia Mesjasza, no ale chcieli to w sposób inny rozwiązać, tą walką z Rzymianami. Takich ludzi między innymi powołał Pan Jezus i oni poszli za Jezusem. Jezus ich połączył, możemy powiedzieć. Poszli za Jezusem, bo każdy może pójść dzisiaj za Panem Jezusem Chrystusem, niezależnie od jakichś poglądów, spojrzenia na rzeczywistość, to w ogóle nie ma znaczenia. Każdy może pójść za Jezusem i właściwie powinien pójść za Jezusem, bo każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje zbawienia w Jezusie, potrzebuje przebaczenia grzechów, które oferuje Pan Jezus Chrystus. I ta prawda jest tylko w Jezusie, prawda jest w Słowie Bożym. Szymon i Mateusz w służbie dla Jezusa. Bracia i siostry, jeśli oni mogli, to my też możemy. To my też możemy. Jeśli oni poszli za Jezusem, nie czytamy o jakichś konfliktach między nimi w Biblii, nie wiem, może jest coś napisane, ja nie przeczytałem, nie doczytałem się czegoś takiego. Poszli za Jezusem. Przecież oni musieli tam ze sobą, idąc za Jezusem, nocowali w tych samych miejscach, jedli razem, tak, byli razem. I Mateusz, i ten Mateusz poborca, i ten Szymon zelota byli tam razem z Jezusem. No jakoś mogli żyć ze sobą i mogli wspólnie służyć Jezusowi. I dzisiaj, co w tej usłudze, daj Boże krótkiej, chciałbym podkreślić, oni służyli Jezusowi i my też jesteśmy do tego powołani, żeby służyć Panu Jezusowi Chrystusowi, ale w praktyce chcę powiedzieć właśnie to, że prawdziwe chrześcijaństwo to jest służba Bogu, ale tak naprawdę jest to służba ludziom, czyli służba dla Pana Jezusa, służba dla Pana jest służbą drugiemu człowiekowi. Można się różnić, ale wspólnie pracować dla Pana Jezusa Chrystusa. I tak było w życiu i Szymona, i Mateusza. Mówię, że prawdziwe chrześcijaństwo, tak uważam, jest służbą Bogu, ale w praktyczny sposób przekłada się to na służbę innym ludziom. W praktyce wygląda to na tym, że tak naprawdę pomagamy innym ludziom. Warto jest zauważyć, kiedy patrzymy na człowieka, bracia i siostry, to warto zauważyć jego potrzebę. Kiedy patrzysz na człowieka, zachęcam was do takiego spojrzenia na ludzi, kiedy patrzysz na człowieka, zastanów się, w jaki sposób możesz jemu pomóc, w jaki sposób możesz ułatwić jemu życie. Wiecie, Bóg nam daje, myślę, dużo sytuacji takich, w których możemy komuś pomóc. Chociażby to starszej pani przy kasie. Mieliście takie sytuacje, gdzie tam zabrakło pani 2 złote, miała kilka rzeczy i tak stała, tak troszkę zmieszana. Mamy już okazję szybko, żeby dołożyć te pieniążki. Ale z drugiej strony, no, trzeba jakiegoś takiego serca wyczulonego. Na, na, na sytuację innej osoby. Mija cię dziewczynka na rowerze przy bloku i spada jej łańcuch. Już masz okazję do tego, żeby zrobić ten dobry uczynek. Wiecie, ale potem też bardzo często zaczyna się od takiej pomocy praktycznej, a potem też gdzieś, jeśli mamy relacje z tymi ludźmi, załóżmy nie są to przypadkowe osoby, ale sąsiad, to możemy potem też, oni są bardziej otwarci też na Słowo Boże, które my przekazujemy. Jeśli już doświadczyli od nas pewnej pomocy, że jesteśmy dla nich przychylni, to oni tak bardziej się też otwierają i bardziej mogą przyjąć Słowo Boże. A więc mówię o służbie Bogu, co w praktyczny sposób przekłada się na służbę drugiemu człowiekowi. I tak jest, tak uważam, że właśnie te chrześcijaństwo takie biblijne właśnie tak wygląda. Też nieraz słyszymy o przebudzeniu. To przebudzenie też na pewno dotyczy wierzących. Wierzący muszą się przebudzić są przebudzeni i jest to przebudzenie. I może nieraz tak jest to, tak to przedstawiane, że przebudzenie są to pewne takie emocje gdzieś na nabożeństwie, że coś się tak bardziej dzieje, że już potem, no nie wiem, nawet nie patrzymy na godzinę, która jest, a nabożeństwo dalej się toczy, jest uwielbienie, jest muzyka. Chwała Bogu, wszystko to może być w tym przebudzeniu, ale to nie jest istotą przebudzenia, bracia i siostry, że są emocje, że jest atmosfera, że są głośne modlitwy. To nie jest istotą przebudzenia. Ja często siedzę w ławce, nic nie mówię, nawet nie śpiewam, ale modlę się, mam społeczność z Bogiem, Bóg dotyka mojego serca, nieraz płaczę, nieraz nie, nieraz modlę się głośno, nieraz nie. Dzisiaj się pomodlę głośno na zakończenie tej usługi. Nie na tym polega przebudzenie, że się krzyczy głośno amen. A nieraz też kaznodzieje tak nadużywają, myślę, tego tak mi się wydaje. I tak przymuszają do tego amen. Nie wiem, no może nie są pewni tego, co mówią. I chcą usłyszeć te potwierdzenie. Amen mówimy ku chwale Bożej. Amen, bracia i siostry? Amen. Ku chwale Bożej. Amen musi być na miejscu z Ducha Świętego. Na czym polega prawdziwe przebudzenie w Kościele? Polega na tym, bracia i siostry, posłuchajcie mnie uważnie, polega na tym, że się zważa na biednego, że się zważa na człowieka, który potrzebuje pomocy. Zważa się na tego, który potrzebuje Jezusa. Prawdziwe przebudzenie tak naprawdę to serce uniża się przed Bogiem. Wtedy widzimy potrzebę innych ludzi i w prawdziwym przebudzeniu dzieje się tak, że rodzą się nowe osoby do Królestwa Bożego. Są nawrócenia też. Czyli my jesteśmy przebudzeni, głosimy Ewangelię Jezusa, zachęcamy ludzi do przyjęcia Jezusa przez nasze słowa, przez nasze dobre uczynki i ludzie przyjmują Pana Jezusa Chrystusa, są przekonani przez Ducha Świętego. I myślę, że gdzieś na tym polega przebudzenie. Nie na emocjach, na nabożeństwie, chociaż one są. To nie jest nic niewłaściwego. Dobrze, kiedy jest głośno, chociaż ja wolę, jak jest cicho albo ciszej. Ale właśnie to chrześcijaństwo, to przebudzenie właśnie na tym polega, że serce, że głosimy ludziom Chrystusa, pomagamy im. I są nawrócenia, ludzie przychodzą do Jezusa. Myślę sobie, że niekiedy Kościół, tak ogólnie mówię, zapomina, po co jest na ziemi. Myślę, że my nie zapominamy. Zapomina o tym, że jest ten nakaz misyjny, który mówi Pan Jezus, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest nakaz Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy ogłaszać zbawienie w Jezusie i w sposób praktyczny pomagać bliźnim. Ale chcę powiedzieć, wydaje mi się tak, że ta pomoc powinna zaczynać się w zborze, tutaj, gdzie są potrzeby braci i sióstr, a dopiero potem powinna iść na zewnątrz. Wiecie, i żeby też skutecznie pomagać, to trzeba mieć też do ludzi szacunek, tak? Nie, jeśli brakuje tego szacunku, no to trudno jest skutecznie pomóc człowiekowi. Nie można do człowieka podchodzić z wyniosłością, jakąś ludzką mądrością. Trzeba mieć pokorę też w podejściu do drugiego człowieka, a szczególnie do takiego, który jest w trudnej sytuacji życiowej. Bracia i siostry, patrzmy na Jezusa. Zobaczcie, że On miał zawsze i ma szacunek, i miał szacunek dla ludzi, którzy żyli w grzechu. Zauważcie, On miał dla nich szacunek, dla tych, którzy żyli na marginesie społeczeństwa. Jezus głosił im Słowo Boże, sam jest tym Słowem, Jezus głosił Słowo, ale też dawał im jeść, troszczył się o tych ludzi. Był chleb, były ryby, wszyscy, co tam byli, dostali. Ci leniwi dostali i ci mniej leniwi. Każdy dostał, co był. Ciekawym jest, że Łukasz zanotował, że do Jezusa zbliżali się wszyscy celnicy, znowu ci celnicy, i grzesznicy, aby go słuchać. Czyli w Jezusie było coś takiego, co pociągało, zauważcie, ludzi do Niego, tak? Oni się zbliżali do Niego. Miał coś takiego, co ludzi przyciągało. Więc warto sobie też zadać pytanie, czy w tych relacjach, czy jesteś uprzejma, czy może jesteś wyniosła. Czy jestem uprzejmy, czy może jestem do tych ludzi wyniosły. Warto jest zadać sobie pytanie, czy jesteśmy przyjemni dla ludzi żyjących w grzechu, bracia i siostry. Czy my jesteśmy dla nich przyjemni? Czy oni do nas lgną? Przy powieściach Salomona 29:7 możemy czytać: nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. A więc człowiek pobożny, mówi Biblia, zajmuje się sprawą ubogich ludzi, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Co można powiedzieć? Może bezbożnicy w kościele to właśnie ludzie, którzy nie zajmują się sprawą ubogich. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich. Bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Czy zważam na sprawę ubogich, bracia? Czy zważamy na sprawę ludzi ubogich? Bezbożny w ogóle na nią nie zważa. A więc nie obchodzą go biedni. Być może tacy ludzie chcą się dobrze bawić w kościele. Mówią po przyjeździe z urlopu: mieliśmy dobry czas. Ktoś tam biegnie do pastora zboru: pastorze, pastorze, mieliśmy dobry czas. No chwała Bogu. Gdybym był takim pastorem, to bym zapytał: no to jak, bracie i siostry, to przyprowadziliście kogoś do Pana Jezusa Chrystusa? Dobry czas, ale co z tego? Jeśli człowiek zajmuje się tylko sobą. Wiecie, niewierzący też zajmują się swoimi dziećmi, domami, rodzinami, swoją pracą. Nie ma żadnej różnicy. Wychowują dzieci. To nie jest coś takiego dziwnego. Nie tylko wierzący tak robią. Czy zajmujemy się sprawą ubogich? Jezus mówi: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. To właśnie ci ludzie. Oni są i w zborze, i też poza zborem. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Bracia i siostry, to, że my coś posiadamy, to nie jest nasza zasługa. W żadnym wypadku. Często to jest zasługa naszych rodziców. Jeśli osiągnęliśmy jakieś wykształcenie, to jest to zasługa naszych nauczycieli, profesorów. Ponadto to Bóg nam daje zdolności, chociażby do prowadzenia działalności, biznesu. To Bóg nam daje życie, Bóg nam daje zdrowie, Bóg nam daje sposobności, Bóg nam daje mądrość. Właściwie co masz? Czego byś nie otrzymał, czego byś nie otrzymała? Jeśli znamy jakiegoś dobrego kaznodzieję, to Bóg sprawia, że ten umie przekazać prawdę Słowa Bożego. To nie jest jego zasługa. Ja w ogóle to się brzydzę wywyższaniem człowieka. Chociaż mam szacunek do ludzi. Ale mam też taką wrażliwość. Wiecie, kto może własną mocą uzdrowić człowieka z nieuleczalną chorobą? Nikt. Bóg działa przez ludzi. Bogu należna jest wszelka chwała za wszystko. Nawet nasze dobre uczynki to jest Jego dzieło, dlatego że to On pobudza serce, które staje się czułe, które staje się miękkie. Nawet jeśli do czegoś doszłaś w swoim życiu, to dlatego, że Bóg postawił na twojej drodze odpowiednie osoby. Ktoś mówi, ciężko pracowałem. No tak, ale to Bóg daje siłę i zdolności do pracy. W drugim liście Jakuba możemy czytać od pierwszego wersetu. Tutaj mówi Słowo Boże: bracia moi i siostry, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czy nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. To jest też ciekawe słowo, gdzie Jakub mówi, żeby zwracał uwagę, by nie wyróżniać bogatych przed biednymi. Problem, który był wtedy, który jest teraz. Bywa tak również, że niestety wierzący okazują szacunek tym bogatym, zamożnym, a pogardzają biednym. Niekiedy nawet tego nie widać, ktoś nawet tak nie powie, ale w swoim sercu jest, ma coś takiego, jest coś takiego. I Bóg widzi te myśli, że jest pewna pogarda do człowieka. Bóg zna te myśli. Szacunek dla bogatych, dla znanych nazwisk, dla ludzi rozpoznawalnych, dla zamożnych, dla znanych kaznodziejów, a pogarda dla biednych, z niewysoką pozycją społeczną i w Kościele, i poza nim. Ja przez 10 lat, bracia i siostry, byłem zaangażowany przy głoszeniu Słowa Bożego w Missy Teen Challenge i wiem, jak wygląda pogarda ze strony zborowników, ze strony ludzi wierzących, ale też i w większym stopniu wiem, jak wygląda chrześcijańska pomoc i wiem, jak wygląda chrześcijańska zachęta. Doświadczyłem tego, dlatego o tym mówię. I dalej też Jakub pisze, teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Biblia mówi, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Wiecie, Słowo Boże nas zachęca do skromności, do pomocy bliźniemu. Zachęca nas, Boże Słowo, do dobrych uczynków. To są moralnie czyste uczynki, czyli człowiek ma właściwe motywy. Dobry uczynek jest wtedy, kiedy motywy są właściwe. Motywy są bardzo ważne. Dla mnie właściwie one są najważniejsze, bo można pomagać bliźniemu, ale po to, żeby odbierać sobie chwałę, po to, żeby mówiono o tobie. Można nawet powoływać ośrodki, a nawet i może i zbory, po to, żeby tam promować swoją osobę, swoje nauczanie na przykład. Motywy są bardzo ważne. Czyli motywy mówią, dlaczego coś robisz? Dlaczego? Dlaczego głosisz Słowo Boże? Dlaczego się modlisz? Ja nieraz modliłem się, żeby pokazać, jak jestem duchowy. Więc motywy są ważne. Dla mnie motywy są najważniejsze. Dlaczego? Dlaczego robisz to, czy coś innego? Motywy są bardzo ważne. Biblia mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Też ciekawe słowo. Kiedy patrzymy też do Starego Testamentu, to tam jest napisane, że winą, 16 rozdział, 49 werset Księgi Ezechiela, że winą Sodomy było to, że wzbiła się w pychę, miała pod dostatek chleba beztroski spokój, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Czyli winą Sodomy jest tu napisane, poza innymi obrzydliwymi grzechami, było to, że Sodoma nie wspomagała ubogiego i biednego. Ta Sodoma, która została zniszczona, nie wspomagała biednego i ubogiego. Winą Sodomy było to, że nie wspomagała ubogiego i biednego. Dlatego mówię o tym, że te prawdziwe chrześcijaństwo, bracia i siostry, musi być skierowane na Jezusa, co w praktyce oznacza nakierowanie na drugiego człowieka, nakierowanie na potrzebę bliźniego. To też nie oznacza, że my wszystkich ludzi mamy jakoś do domu zaprosić, to jest niemożliwe, tak? Ale Bóg daje sytuacje, daje możliwości, kiedy serce mamy otwarte, że możemy człowiekowi pomóc, czy to w zborze, czy poza zborem. Są takie możliwości i Bóg daje takie możliwości. Dlatego mówię, warto mieć takie nastawienie, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, co mogę dobrego dla niego zrobić. Niekiedy masz tylko chwilkę, żeby zareagować i już po tej sytuacji nie będzie. Masz tylko chwilę. Na przykład po to, żeby wyciągnąć tam te 2 złote czy 10 złotych z kieszeni i dać. Myślę, że o to chodzi w chrześcijaństwie, w pójściu za Jezusem, że się człowiek dzieli swoim świadectwem, swoim życiem, dzieli się Jezusem z ludźmi, pomaga w miarę możliwości innym osobom. Jezus mówi wyraźnie w Mateuszu, w 25 rozdziale. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych moich braci, to mnie uczyniliście, mówi Pan Jezus. Mnie. Oni tam nie wiedzieli, o co chodzi. Kiedy widzieliśmy Cię głodnym, kiedy Cię widzieliśmy spragnionym. Nie pamiętamy takiej sytuacji, można tak powiedzieć. Jezus mówi, coście uczynili jednemu potrzebującemu, mówiąc tak w skrócie, to mnie uczyniliście, to mnie uczyniliście. Jedni poszli na prawo, drudzy na lewo, ci na prawo do Królestwa Bożego, ci na lewo na wieczne potępienie. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych moich braci, to mnie uczyniliście. Czyli kiedy pomagamy tak naprawdę innemu człowiekowi, to jest to samo, jakbyśmy pomogli Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest to samo, jakbyś spotkał Jezusa. To jest to samo. Oczywiście to nie jest Pan Jezus, tak? Ale Pan Jezus tak się utożsamia z człowiekiem. Utożsamił się tak, że oddał swoje życie na krzyżu za każdego z nas i za mnie, grzesznika. Bóg przelał, Jezus, swoją krew na odpuszczenie moich grzechów. Jest moim Panem, jest moim Bogiem Jezus Chrystus. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, toście mnie uczynili. Wiecie, całe Boże Słowo, czyli Jezus, wzywa nas, i czytaliśmy o tym w Jakubie, wzywa nas do miłowania Boga i bliźniego. Ta miłość do Boga musi się przełożyć na taką praktyczną pomoc bliźniemu. Wiecie, tam w tej historii, w 25 rozdziale z Mateusza, tam i jedni, i drudzy mówili, Panie, Panie, ci po lewej, z lewej mówili, Panie, kiedy Cię widzieliśmy? Tamci z prawej mówili, Panie, 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 kiedy Cię widzieliśmy? I jedni, i drudzy zwracali się do Jezusa, Panie. Wiecie, można mówić, dużo mówić, nawet dużo się modlić. Można mówić, kocham Boga, ale warto też zadać sobie pytanie, czy troszczę się o ludzi, którzy są obok mnie, czy troszczę się o tych, czy próbuję przynajmniej pomóc tym, którzy są ubodzy, którzy są w potrzebie. Biblia mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Myślę sobie tak, nieraz tak patrzę rzadko, ale gdzieś tam do internetu i myślę sobie, że jest chrześcijaństwo, które chce się bawić, które chce mieć dobry czas, fajne emocje, fajne pieśni, ale nie chce pracować dla Boga. Chce mieć atmosferę na nabożeństwach. Jest chrześcijaństwo, które pracuje dla Boga, czyli w praktyce pomaga bliźniemu. Wydaje mi się, że ono jest takie troszeczkę skromniejsze, w sercu skromniejsze. I też, bracia, w zakończeniu chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nie ograniczajmy też tego życia chrześcijańskiego tylko do tej aktywności na nabożeństwie. Nieraz mam wrażenie, że tak to jest właśnie przekazywane, postrzegane. Pewna aktywność na nabożeństwie. Nabożeństwa są bardzo ważne. Systematyczność na nabożeństwach też to są ważne rzeczy. Ale jednak całe nasze życie toczy się poza zborem. W pracy możesz być kaznodzieją. 8 godzin, 12 godzin w domu. Tam toczy się całe życie chrześcijańskie. W zborze mamy tylko ważny, mały urywek naszego życia, a tam toczy się całe całe nasze chrześcijaństwo. I bracia i siostry, niech Pan Bóg dopomoże nam, byśmy zawsze mieli uwagę, zwracali uwagę na innych ludzi, na dobro innych ludzi, szczególnie tych, którzy są ubodzy, może mniej zaradni niż my. Ktoś powie, może niech się tam ruszy do pracy, sam sobie jest winien. Ale Jezus tak nie mówił. Tam ci, co poszli, co go słuchali, dał każdemu. Słowo Boże dla każdego. Chleb, ryby dla tych ludzi. Miejmy na to uwagę, miejmy otwarte serce na potrzebę bliźniego. Niech Pan Bóg da otwarte serca na potrzebę bliźniego, na drugiego człowieka. Niech da szacunek w sercu dla innych ludzi, dla tych, którzy żyją w grzechu, nawet w tych najcięższych grzechach. Bóg też kocha tych ludzi i Jezus też umarł za tych ludzi, bo umarł za wszystkich ludzi i krew Pana Jezusa wylała się dla zbawienia każdego człowieka. Niech Bóg da nam otwarte serca. Słowo Boże nas zachęca do tego, aby tej dobroczynności nie zapominać. Bogu niech będzie chwała. Bracia, chciałbym i siostry, chciałbym jeszcze, jak obiecałem, pomodlić się razem z wami, oddać Panu Bogu chwałę. I z mojej strony będzie to wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać. Panie Boże, oddaję Tobie chwałę wraz z braćmi, z siostrami na tym miejscu. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś moim Panem. Wywyższam Ciebie, dziękuję Tobie, że jesteś miłującym Bogiem, kochającym Bogiem, że nas zbawiłeś, że mnie zbawiłeś, Boże, że Ty masz szacunek też dla wszystkich ludzi, chcesz zbawienia wszystkich ludzi, chcesz pomóc każdemu. Panie, oddaję Tobie chwałę z braćmi, z siostrami. Wywyższam Ciebie, Jezu. Przepraszam Cię za moje uchybienia w moim życiu, za moje grzechy. Panie, dziękuję Tobie, że Twoja krew mnie obmyła na krzyżu. Panie, oddałeś swoje życie w moje miejsce. Dopomóż, aby i moje serce, Panie, było otwarte na potrzebę innego człowieka. Dopomóż, Panie, dzielić się Twoim słowem, dzielić się świadectwem Twojego zbawienia. Dopomóż każdemu z nas, dopomóż mnie przyprowadzać ludzi do Ciebie, wykonać ten nakaz misyjny, który nam zostawiłeś, aby głosić Ewangelię, aby głosić zbawienie, które Ty dokonałeś na krzyżu. Panie, oddaję Tobie chwałę. Dziękuję Ci za to, że jesteś miłosierny, Panie, dla każdego człowieka, że jesteś miłosierny dla mnie. Niech Tobie będzie chwała. Amen.